Dobry wieczór z kulturą.
Dzień dobry Państwu, Andrzej Urbański, a w zasadzie dobry wieczór z kulturą. Dziś w audycji wspomnimy postać wyjątkową, wyjątkową dla Kaszub i Pomorza. Gdyby żył, w tym roku obchodziłby 105. urodziny. Lech Bądkowski, bo o nim mowa. 5 lat temu Senat przyjął specjalną uchwałę w 100. rocznicę urodzin tego wybitnego i zasłużonego dla Polski pisarza i działacza społeczno-politycznego. W audycji przywołamy m.in. rozmowę z nim zarejestrowaną wiele lat temu w Radiu Gdańsk, a także jego wiersze. Lech Bądkowski urodził się w Toruniu, należał do pierwszego pokolenia Pomorzan, które mogło chłonąć patriotyczne wychowanie w polskiej szkole, bez ingerencji władz zaborczych. Jego wejście w dorosłe życie wiązało się z dramatycznymi przeżyciami narodu polskiego. We wrześniu 1939 roku był dowódcą plutonu w Wojsku Polskim, wziął udział w bitwie nad Bzurą. Po klęsce kampanii wrześniowej Bądkowski przedostał się do Francji, gdzie został żołnierzem samodzielnej brygady strzelców podhalańskich. Walcząc w jej szeregach odznaczył się w bitwie o Narwik. Po pokonaniu przez III Rzeszę Francji udało mu się dostać do Anglii, gdzie został żołnierzem polskiej marynarki wojennej. Walczył na Oceanie Atlantyckim, Morzu Śródziemnym, był cichociemnym. Za swoją postawę na froncie został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. I właśnie teraz zapraszam Państwa do wspomnień człowieka, który stał się wzorem społecznika angażującego się w szereg przedsięwzięć dla wspólnego dobra. I pamiętajmy, że to tylko fragment jego przebogatego życia.
Bohaterowie, książki, autorzy. W tym cyklu Rozgłośnia Gdańska przedstawia audycję Z Pomorza pod Narwik. Bohaterem jej jest Lech Bądkowski, jedyny w gdańskim środowisku literackim kawaler Krzyża Virtuti Militari. A więc wystąpi w naszym cyklu w podwójnej roli – bohatera i autora.
Panie Leszku, niech pan o tych swoich przewagach wojennych, skoro zostały one skwitowane tym krzyżem, opowie. A właśnie interesowało mnie przede wszystkim, w jaki sposób pan ten krzyż zdobył.
Przewagi wojenne zaczęły się jak najgorzej, proszę pani, dlatego że właśnie kampanią wrześniową, byłem wtedy w oku cyklonu w bitwie nad Bzurą, ale szczęśliwie jakoś wyniosłem stamtąd głowę i także wolność, udało się ją salwować, a potem w styczniu 1940 roku przedostałem się na Węgry i stamtąd już dalej na zachód, dosyć łatwo. Dosyć prosto i wstąpiłem z powrotem do wojska. Zgłosiłem się do brygady strzelców podhalańskich, która została wysłana w składzie korpusu ekspedycyjnego alianckiego do północnej Norwegii. Myśmy zostali wysłani do Narwiku. Narwik był już opanowany przez Niemców i oblegali go Anglicy i Francuzi. A myśmy zluzowali na tym stanowisku Anglików. Zapadła decyzja tam na najwyższym szczeblu zdobycia Narwiku. Nawiasem mówiąc, to jest zupełnie odrębna historia, dosyć taka szczególna i ciekawa. Oczywiście wojsko o tym nie miało pojęcia, nie wiedziało. W momencie podejmowania decyzji o szturmie na Narwik, już była decyzja dalej idąca, mianowicie decyzja wycofania w ogóle wszystkich wojsk alianckich z Norwegii ze względu na fatalną sytuację na froncie zachodnim. Ale dowództwo wojskowe uznało, że byłoby niemożliwością ewakuowanie korpusu spod Narwiku bez uprzedniego pokonania Niemców, ponieważ musiałoby to się wiązać z poniesieniem ogromnych strat w ludziach. Więc trzeba było najpierw Narwik zdobyć, a potem ładować się na okręty i wiać po prostu z Norwegii, ale nie w sensie ucieczki, tylko w sensie ratowania tego frontu zachodniego. No i kiedy w końcu maja doszło do wykonania tego zamierzenia, mam na myśli zdobycia Narwiku, ja byłem w drugim batalionie nieżyjącego już podpułkownika dyplomowanego Władysława Deca, i byłem takim szefem niejako jego służby łączności. W tym charakterze byłem na stanowisku dowódcy batalionu, gdzie zresztą przejściowo także zatrzymał się dowódca brygady, generał Szyszko Bohusz. Nasz batalion nacierał w sposób taki trochę szczególny, dziwny bardzo, 3 kompaniami rozwiniętymi w linię, bez żadnych odwodów. 2 kompanie, centralna i prawoskrzydłowa, dobrze wykonały swoje zadanie, zepchnęły Niemców ze stanowisk i były w stanie podjąć pościg. Gdyby nie sytuacja w kompanii lewoskrzydłowej, która, no to trzeba sobie uświadomić, sytuację w górach, prawda, za kręgiem polarnym, kosodrzewina, prawda, kiepska widzialność. Ta kompania przeszła stanowiska Niemców. Niemcy przesiedli w tych tam grotkach, skałkach, a kompania przeszła nad Niemcami i zagalopowała się naprzód, a potem dostała ogień z przodu i z tyłu. I pękła. Poszła w rozsypkę ta kompania lewoskrzydłowa. Niemcy natychmiast wykorzystali to powodzenie i przeprowadzili przeciwuderzenie, które wyszło właśnie na stanowisko dowodzenia batalionu. Tutaj zaczęła się ta moja rola, która została następnie nadzwyczaj wysoko uhonorowana. No trochę mi jest o tym trudno mówić. No postaram się to w możliwie najprostszy sposób przedstawić. Przeciwko mieliśmy doskonałe pododdziały niemieckie, bo to byli albo strzelcy górscy, albo spadochroniarze, którzy parę dni wcześniej zostali zrzuceni na wzmocnienie załogi na Rwiku. No więc doskonały żołnierz i świetnie wyposażony, prawda, jeżeli chodzi o broń. No walka na samym tym stanowisku dowodzenia trwała niedługo. Nas tam dość silnie wykosili Niemcy. I powstała taka sytuacja, że tej garstce, która jeszcze pozostała na samym szczycie takiej górki, gdzie było stanowisko dowodzenia, tam się zgromadziła ta resztka i zastępca dowódcy batalionu, którym był kapitan Neumann, wyglądało nam na to, że poległ dowódca batalionu. Jak się potem okazało, on nie poległ. On upadł w trakcie walki, ale po prostu dlatego upadł, że się potknął o coś, pośliznął. To przecież góry, tam jeszcze śnieg leżał. Ale myśmy to odebrali tak, że on poległ. No bo to strzelanina, prawda, a to jest walka wręcz. To nie jakieś dystanse, tylko walka wręcz. Do której zresztą myśmy dążyli, dlatego że wówczas zmniejszała się ta różnica wyposażenia w walce wręcz, prawda? Oni byli mocniejsi dzięki sprzętowi w walce na odległość. I dowódca batalionu rozkazał mi, że mi się wycofał. Były widoki, że tam może się uda przemknąć jakoś. Ale ja odmówiłem wykonania tego rozkazu, ponieważ właśnie byłem przekonany, że dowódca batalionu zginął, a to był zastępca dowódcy batalionu, więc on automatycznie przejmował dowództwo batalionu i musiał ratować to, co było do uratowania. No, nam się wydawało, żeśmy dostali solidnie w kość. Okazało się potem, że nie, ale w tym momencie tak to wyglądało. Nie było informacji najświeższych o tych 2 kompaniach, centralnej i prawoskrzydłowej, a ta wiadomo było, że została roztrzaskana przez Niemców. No on nie chciał, no więc ja po prostu go zepchnąłem z tej skały, zrzuciłem go. No i tam jeszcze miałem 2 żołnierzy z mojej łączności. No i myśmy tam ogniem, tyle ile można było, powstrzymywali Niemców, tak żeby oni nie ustrzelili tego kapitana, prawda? On tam skokami się posuwał w kierunku naszych. Następnie ja z tymi żołnierzami zmieniłem też stanowisko. I cofnęliśmy się jakieś 100 metrów mniej więcej. Tam zastałem tego mojego kapitana, który po prostu no, był starszym człowiekiem, zmęczonym. To musiał trochę odsapnąć. Powtórzyła się ta sama historia, co przedtem. Mianowicie on mi kazał się wycofać. A ja powiedziałem, że tego nie zrobię. Że on się musi wycofać, a my go, tam ta garstka ludzi, tych 3 ludzi, będzie osłaniała jego odejście po to, żeby ratował batalion, to co z batalionu zostało. On nie chciał, wówczas ja w tej determinacji zmierzyłem do niego z pistoletu i powiedziałem mu, że jeżeli się nie wycofa, to ja go zastrzelę. No więc on powiedział do mnie, uspokój się gówniarzu, czy jakoś tak. No faktycznie, no, miał prawo tak do mnie powiedzieć bezsprzecznie. No, musiał być około 40, może nawet nieco wyżej. No a ja wtedy miałem 20 lat, połowę tego. No i oprócz tego byłem podchorążym, on był kapitanem. Dobrze, powiedział, no dobrze, uspokój się, gówniarzu, dobrze. Wycofam się. No i rzeczywiście, po po chwili wycofał się, a myśmy trzymali we trójkę to stanowisko no jakieś dobre 2 godziny, co było strasznie długo, biorąc pod uwagę ilość ludzi i sprzęt, jaki posiadaliśmy. Ale to akurat starczyło, to jakoś to się udało utrzymać do nadejścia odsieczy dla nas. No i wtedy zostaliśmy zluzowani, to stanowisko dowodzenia zostało odbite. Okazało się potem, że to było więcej strachu niż faktycznego niepowodzenia. Ta kompania rozbita, ale tam w ciągu godziny czy dwóch pozbierano, dowódca kompanii pozbierał ją z powrotem. Straty nie były takie ciężkie, jak sobie wyobrażaliśmy. No i w ogóle Narwil został wzięty przy naszym niemałym, to znaczy polskim niemałym współudziale.
Cofnijmy się teraz trochę. Narwik jeszcze nie został zdobyty. Podchorąży Bądkowski na statku Kolumbii wyrusza do Norwegii. Ten statek i ta podróż to kanwa wspomnienia, które wyjęliśmy z teki Lecha Bądkowskiego. Wejdzie ono w skład nowego tomu jego opowiadań Z Zielonego Brzegu. Czyta Andrzej Nowiński.
Z podchorążówki kandydat na dowódcę wychodził z przeświadczeniem, w każdym razie starano się je wpoić, że wojsko jest wzorem organizacji, która w czasie wojny osiąga szczytową doskonałość. Był to jednak tylko postulat. Dla młodego dowódcy wychowanego w międzywojennej podchorążówce kampania wrześniowa była szokiem. Jeśli potem udało mu się przedostać do Francji, miał sposobność przekonać się z niejaką ulgą i gorzką satysfakcją, że francuski bałagan wojenny nie ustępował polskiemu. Dnia 23 kwietnia 1940 roku brygada podhalańska załadowała się w Breście na 3 statki francuskie – Colombie, Chenonceau i Meksyk. Odbyło się to nawet dosyć sprawnie, ale z dziwnym skutkiem. Francuzom chodziło o to, aby statki pasażerskie wykorzystać do maksimum. Dzielili więc oddziały, jakim było wygodnie, byle najwięcej upchnąć. Większość mojego 2. batalionu znalazła się na Kolumbii, reszta na Chenonceau. Za to na 1. statek zapakowano francuską kompanię czołgów i kompanię przeciwpancerną. Z kolei ładownie 2. przyjęły całą amunicję brygady. Kiedy w Norwegii zeszliśmy na ląd, przez kilka dni broń nasza z braku amunicji była bezużyteczna, ale dostawaliśmy pięknie pisane na maszynie rozkazy bojowe, przeciwdziałania ewentualnym desantom nieprzyjaciela, rozpoznania itd. Na dodatek prawie wszystkie samochody mojego batalionu pozostały na nabrzeżu w Breście, bo na statkach zabrakło dla nich miejsca. Miały być dosłane później, ale nigdy już do nas nie dotarły. Cała operacja odbywała się w warunkach pokojowych. Nie zakłócił jej ani jeden alarm lotniczy. Na wszystko było dość czasu. Potem jeszcze okazało się, że nie wiedziano dokładnie, dokąd konkretnie płyniemy i gdzie mamy się wyładować, wskutek czego konwój krążył kilka dni u północnych wybrzeży Norwegii, aż po Nordkap, czekając na decyzję. Zaakrontowałem się na Kolumbii. Krótko przedtem przeniesiono mnie z kompanii strzeleckiej do plutonu dowodzenia batalionu, w którym objąłem drużynę łączności. Doszła zatem troska o liczny i ciężki sprzęt, aparaty telefoniczne, kabel, duże pudła radiostacji ER-40, tyczki, motorowery. No, nic się na tym nie znałem i dopiero w podróży musiałem się uczyć od moich podwładnych. W miarę odbywania podróży na północny wschód zacierała się różnica między dniem i nocą. Duży konwój, co prawda silnie strzeżony, stanowił dobry cel dla ataków podwodnych i powietrznych, zwłaszcza w warunkach coraz dłuższego, jasnego dnia. Rzeczywiście, niemieckie okręty podwodne próbowały nas upolować, lecz odpędzone zostały przez żywo krzątające się niszczyciele, które nie żałowały głębinowych bomb. Niemiecki wywiad penetrował Francję i bez trudu pozyskał wiadomości o załadunku brygady w Breście. Goebbelsowska propaganda nie ograniczając się do podawania tylko prawdy, zakomunikowała, że statki z polskimi strzelcami podhalańskimi zostały storpedowane. Tymczasem konwój kręcił się u wybrzeży norweskich, jakby rzeczywiście zapraszając nieszczęście. Chciano nas wysadzić w Tromsø, ale tam przebywały właśnie ewakuowane z południa najwyższe władze Norwegii z jej ówczesnym królem Haakonem VII i obawiano się, że niemożliwy do ukrycia wyładunek wojska ściągnie ataki lotnicze, a miasteczko nie miało żadnej prawie własnej obrony. Ruszyliśmy w dalszą drogę i żołnierze mówili, że jesteśmy brygadą do wynajęcia. Ostatecznie lądowanie nastąpiło dopiero 7 maja w porcie Harstad, krótko po nowym ataku podwodnym i w czasie nalotu, ale bez strat. Za to w tym samym rejonie zginęły dwie nasze jednostki morskie tuż przed lądowaniem brygady niszczyciel Grom, a niedługo potem transatlantyk Chrobry, oba od bomb. Tak więc pełne 2 tygodnie spędziliśmy w podróży, która powinna trwać o wiele krócej. Zresztą nie mieliśmy powodu narzekać na te wakacje na morzu. Do ich atrakcji należało jedzenie. Mimo wojny było ono doskonałe, a mimo demokratyzacji przy posiłkach obowiązywał ścisły ceremoniał. Jako aspirant, był to wówczas na wzór francuski najniższy stopień oficerski, stołowałem się w oficerskiej mesie. Przed ustaloną godziną obiadu musieli się tam zebrać wszyscy stołownicy, a punktualnie o czasie wchodził najstarszy rangą oficer. Oczekując, staliśmy, aż przewodniczący mesy usiadł. O, nie oznaczało to jednak początku obiadu. Teraz najmłodszy szarżą i wiekiem oficer francuski odczytywał jadłospis. Była to dość długa lista, ponieważ z należytym szacunkiem podawano w niej także wszystkie dodatki do dań. Gdy skończył i usiadł, wstawał z kolei najmłodszy oficer polski. Byłem nim ja. W tym czasie podciągnąłem swą gimnazjalną francuszczyznę, lecz przecież nie w zakresie gastronomii, która tak dużą rolę odgrywa w życiu Francuzów i w ich języku. Nie pamiętam już nazw, które być może niewiele w końcu znaczyły, lecz wyrażały jakieś subtelności wysoko rozwiniętej kuchni. Przed każdym obiadem, kiedy tylko dorwałem się do karty, a udawało się to ledwie na kilka minut przed wkroczeniem przewodniczącego, gorączkowo próbowałem przekładu, wzywając na pomoc starszych i doświadczeńszych. Mój bezpośredni szef, porucznik Adolf Gałacki, w cywilu poborca akcyzy, wnosił najwięcej wkładu nie tyle w przekład, co w fantazjowanie na jego temat. Razem wymyślaliśmy potrawy, które mogły nie istnieć w żadnej gastronomii, ale brzmiały przekonująco. W trakcie potoczystej lektury mojego francuskiego odpowiednika jeszcze trwały nerwowe konsultacje, ale kiedy on skończył, musiałem wstać i z całkowitą pewnością wygłosić polską propozycję, patrząc przy tym we francuski tekst, jak gdybym odczytywał zrozumiałe dla każdego oczywistości. Jedna wszakże pozycja nie podlegała żadnym interpretacjom i od pierwszego dnia podawałem ją bezbłędnie. W zakończeniu listy figurowały niezmiennie ser, owoce i kawa. Widocznie podawałem to triumfalnie, bo już po paru dniach francuscy koledzy podchwycili nutę. Dochodząc do tego miejsca, robiłem krótką przerwę dla nabrania oddechu, a wtedy jak na sygnał rozlegał się aliancki chór w nienagannej polszczyźnie. Ser, owoce i kawa. Z owej mesy na Kolumbii spotkałem w Polsce tylko porucznika Gałackiego, który wkrótce potem wyjechał z kraju na zawsze. Transatlantyk z pewnością dawno musiał zakończyć życie, nawet jeśli nie storpedowano go w czasie wojny. Z jednym z kolegów zetknąłem się przypadkiem na lotnisku Schönefeld w Berlinie, czekając na samolot do Warszawy. Przyleciał z Pensylwanii, aby odwiedzić rodzinę w kraju. I to chyba wszystko.
Wysłuchali Państwo zarejestrowanej wiele lat temu w Radiu Gdańsk rozmowy z Lechem Bądkowskim i także fragmentu jego wierszy. Dobrego wieczoru z Radiem Gdańsk życzę Andrzej Urbański.